Popołudnie Wnet.
I kończymy ten rozdział spraw polskich, przechodzimy do spraw międzynarodowych, chociaż pozostaniemy na terytorium Rzeczypospolitej. W studiu Aleksiej Dzikawicki, wicenaczelny redaktor Bielsat TV. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Telewizji Bielsat, mówiąc bardziej poprawnie, który dopiero co wrócił z Białorusi
tak,
do Polski. I jakie refleksje?
Dość często tam bywam, na szczęście. Był taki okres, że nie jeździłem przez 15 lat, ale teraz dość często tam bywam. No i różne refleksje. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na blichtr Mińska, burżuazyjnego, bogatego miasta, to jest jedno. A jak pojedziemy na prowincję, ja głównie tam bywam, to jest zupełnie co innego. Ludzie skarżą się na drożyznę, na brak perspektyw, masowo wyjeżdżają. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że w chwili obecnej z mojego rodzimego miasta Pińsk, to nie jest jakieś duże miasto, 9 chyba czy 10 miasto względem ludności na Białorusi, codziennie kursuje 3 regularne autobusy do Warszawy tylko. To oznacza, że dużo ludzi wyjeżdża, niestety.
Niestety dla Białorusi, tak. Bo to wyjeżdżają ci najbardziej aktywni często i ci, którzy mogliby zmieniać Białoruś.
Też.
Właśnie, a Białoruś, my przeliczyliśmy w Warszawie, że będzie się zmieniać w państwo demokratyczne, w państwo, które będzie ciążyć ku Polsce, także ku Unii Europejskiej. Tymczasem coraz częściej są sygnały, że jednak zaczyna ciążyć w zupełnie odwrotnym kierunku.
No niestety, wszyscy mieliśmy nadzieję, szczególnie w latach 90., że sprawy pójdą zupełnie w inną stronę. Natomiast ja bym powiedział, że to Białoruś teraz ciąży w inną stronę, tylko Białoruś przeciągana jest w inną stronę, bo no tak niestety się złożyła sytuacja polityczna, geopolityczna, że Aleksander Łukaszenka, który 20 lat temu w jakimś sensie tam marzył, żeby zostać carem wspólnego państwa białorusko-rosyjskiego, niestety mocno się zawiódł, bo umowa między Białorusią a Rosją podpisana w 1999 roku właśnie była podpisywana i forsowana przez Łukaszenkę po to, żeby być może, że on być może na tle schorowanego Jelcyna wygląda bardzo dobrze i być może zostanie prezydentem tego wspólnego państwa, czyli carem Rosji. No niestety...
A to było przed Putinem.
Tak, oczywiście. Rok przed Putinem. Niestety tak nie wyszło. Łukaszenka schował bardzo daleko do szuflady tą umowę, ale koledzy w Moskwie po 20 latach zdecydowali wyciągnąć tą umowę i przypomnieć, o czym sam Łukaszenka mówił.
Spotykamy się nie tylko dlatego, że pan redaktor wrócił z Białorusi, aż to jest dobry powód, żeby
tak,
się spotkać
oczywiście.
Na antenie radia Wnet, nie po raz pierwszy przecież, no ale dlatego, że mamy wypowiedź prezydenta Białorusi na temat tych relacji z Rosją i są dwa cytaty, które we wtorek zostały wypowiedziane, czyli wczoraj.
Dokładnie, tak.
Białoruś nie wejdzie w skład Rosji, nie ma takiej potrzeby. Tu jest kropka i to jest drugie zdanie, ta sama myśl, trzeba krok po kroku realizować umowę o państwie związkowym.
No właśnie, no to jest sprzeczność sama w sobie, bo z jednej strony oczywiście my nie mówimy o takim wchłonięciu, nikt chyba na razie nie mówi przynajmniej o wchłonięciu Białorusi jako, nie wiem, którejś tam gubernii Rosji. To chodzi raczej o formalizację tego związku Białorusi i Rosji i niekoniecznie będzie tak, że, nie wiem, rosyjskie czołgi staną od razu w Brześciu.
Albo w Baranowie.
Tak, na przykład.
Bo tam jest baza.
Ale może być tak, że i raczej tak będzie niestety, że na przykład zostanie wprowadzona wspólna waluta, wspólny obszar celny. I to już tak przywiąże w taki sposób Białoruś do Rosji. Chociaż, powtórzę, jakieś tam formalne symbole niepodległości mogą zostać. Flaga, jakiś tam parlament, który i tak przecież nie ma znaczenia teraz, w tej chwili na Białorusi. Natomiast ta integracja może być już tak ścisła, tak mocna, że Białoruś już nie będzie miała szans w ogóle żadnych na jakiekolwiek oderwanie się od wschodniego sąsiada, niestety. No jak mówię, to są następstwa tej polityki, którą prowadził Łukaszenka. Polityki uzależniania się od Rosji, braku reform, ciągłych konfliktów z Zachodem, szeroko pojętym. I w takiej sytuacji Białoruś jest na wiele, wiele sposobów zależna od Rosji. Tanie paliwo, ropa, gaz, eksport, rynki rosyjskie. Przecież te duże zakłady na Białorusi produkujące ciężarówki, autobusy i tak dalej, albo też mleczarstwo, to wszystko jest zależne od Rosji. Wystarczy kilka miesięcy blokady albo wprowadzenia cła na przez Rosję i ta cała gospodarka niestety padnie. Innych alternatywnych rynków eksportu Białoruś tak naprawdę sobie nie zdobyła. Mówimy tylko być może tu o eksporcie, nie wiem, nawozów sztucznych, albo też tego, co jest wyrabiane z rosyjskiej ropy.
A Rosja ogranicza. Do ropy jeszcze wrócimy, a może nie, może już nie wracajmy ropą, zajmijmy się od razu, bo jest taka teoria, która się pojawiła w polskich mediach kilka dni po tym, kiedy do nas dotarła informacja, że płynie z Samary, z Rosji zatruta ropa, tak. To wcale nie chodziło o Polskę, wcale nie chodziło o Ukrainę, tylko chodziło właśnie o Białoruś, że to być może, wszystko to wskazuje, celowe skażenie ropy w Samarze miało być pogrożeniem palcem dla Łukaszenki.
Bardzo możliwe. Przecież to też jest tak, że jak ktoś dostaje przez wiele, wiele lat coś taniego, to jemu to się wydaje, jak po angielsku się mówi, for granted, jakby takie miało być, prawda? Natomiast to jest oczywiste też i dla władz białoruskich, i dla każdego w sumie, że jeżeli Rosja zacznie sprzedawać surowce Białorusi po cenach takich, na przykład jak Polsce sprzedaje, no to też gospodarka padnie bardzo szybko. Na przykład teraz do końca nie wiadomo, po jakich cenach Białoruś będzie kupowała gaz w 2020 roku. I to jest moim zdaniem celowo utrzymywane jest takie napięcie, bo cały czas mówimy o integracji. Łukaszenka mówi nie, że nie wyjdziemy skąd Rosji, no to Rosjanie mówią, no to dobrze, no to pomyślimy tam, jakie ceny wam ustalimy na gaz. I mają tych argumentów masę, jak mówię, rynek rosyjski dla białoruskich na przykład towarów, surowce energetyczne, teraz też broń. Przez ostatnie lata Rosja nie sprzedaje Białorusi najnowszej broni, na przykład samolotów. Ostatnia defilada w Mińsku 3 lipca pokazała, że prezentacja białoruskich zbrojeń wypadała bardzo, bardzo blado. To wszystkie jeszcze wszystkie tam samoloty czy helikoptery, to wszystko było z czasów radzieckich. Natomiast Rosja w Mińsku 3 lipca pokazała najnowsze samoloty, strategiczne bombowce, które mogą przenosić broń jądrową, też Iskandery i tak dalej. Czyli to jest pokaz siły ze strony Rosji, że jesteśmy na swoim terytorium. A do tego wprowadzenia wspólnego obszaru celnego i waluty też trzeba dodać, że jeżeli nawet rosyjskie tanki czy czołgi nie staną na gdzieś pod Brześciem czy Baranowiczami, to zawsze można po prostu docisnąć Białoruś, żeby rozmieściła na terytorium swoim bazy rosyjskie. Na co już Rosjanie o tym mówią? No skoro w Polsce będzie, czy jest tyle żołnierzy amerykańskich, no to nic nam nie pozostaje, żeby też jakoś reagować musimy na to, jako, prawda, poważny gracz. A gdzie to można reagować? Na Białorusi.
Ale też pojawiły się takie głosy, dla nas dziwne głosy polityków białoruskich, też tych opozycyjnych, że zwiększanie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce to jest realne zagrożenie dla niezależnego bytu Białorusi.
No, bo tak też to można rozumować, że skoro w Polsce będzie więcej żołnierzy amerykańskich, bo to nawet nie o NATO chodzi, bo NATO jakoś, już ludzie są przyzwyczajeni, kilka państw ościennych są członkami NATO, a jednak samo sformułowanie amerykańska armia stoi w Polsce, to już takie jeszcze odwołanie do czasów radzieckich, to by jakby było coś nie wiadomo jakiego strasznego, ale przecież Stany też w NATO, ale to jak gdyby różnica pojęć jest. I więc oczywiście tak można też rozumować, że skoro Rosjanie będą, jak to się mówi, tak samo odpowiadać, adekwatnie, używałem zawsze takiego słowa, no to zwiększą też obecność wojsk rosyjskich na terenie sojuszniczego, jakby nie było państwa.
I tak to jest analizowane przez władze w Mińsku białoruskim?
Nie, myślę, że Mińsk, że jak gdyby w Mińsku to jest nawet, im nie chodzi o to, że oni boją się amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Głównie się boją, że właśnie Rosja będzie naciskać, że no słuchajcie, jesteście sojusznikami, to gdzie my mamy, jak możemy odpowiedzieć symetrycznie NATO, Amerykanom, no to musimy tu przecież lokalizować swoje bazy, no bo gdzie? Więc oni tego się boją, że jak już Rosjanie raz przyjdą, a dajmy na to, nie życzy tego Polsce. Na przykład Amerykanie odejdą z Polski, to Rosjanie tego samego nie uczynią.
Uczy historia. W studiu Aleksy Dźgawicki, wiceredaktor naczelny telewizji Bielsat. Trzeba krok po kroku realizować umowę o państwie związkowym. Jeszcze raz przywołam to drugie zdanie z wypowiedzi prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Jest taki cytat, który ja pamiętam z kolei z kontrkandydata Łukaszenki kilka lat temu.
Dawne dzieje.
Mlinkiewicza, który powiedział, że w zasadzie kilka lat temu powiedział, że w zasadzie obecnie Aleksander Łukaszenko jest najlepszym gwarantem samodzielnego bytu Białorusi. Ten cytat by wskazywał, że to za nim już jest nieaktualne, że Łukaszenka już w zasadzie żegna się z samodzielnością.
Nie wiem, kto by mógł być tym gwarantem suwerenitetu Białorusi, bo Łukaszenka siłą rzeczy im jest w jakimś tam sensie, bo jest prezydentem, chociaż nie bardzo legalnie wybranym, ale jednak faktycznie jest. Więc oczywiście to, co Łukaszenka powiedział o tym, że krok po kroku, to moim zdaniem oznacza tylko tyle, że Łukaszenka na wszelkie sposoby będzie przeciągał to. Bo ta umowa, ona jest taka, tam nie ma sprecyzowanych mechanizmów, na przykład nie wiadomo, kto będzie prezydentem, jak tego prezydenta wybierać i tak dalej. Wszystko to trzeba, teraz Łukaszenka będzie mówił, że trzeba to znowu omówić, trzeba to wszystko, później być może przeprowadzić referendum na Białorusi, w Rosji i tak dalej. I to będzie trwało. Łukaszenka czeka tylko, być może coś się stanie w Rosji takiego, że oni stracą interes na jakiś czas, stracą zainteresowanie Białorusią, bo innego wyjścia Łukaszenki nie ma, tylko przeciągać to wszystko. No po prostu Rosja jednak, jeżeli coś się naprawdę tam nie wydarzy ważniejszego, to jednak dociśnie. Nieformalnie eksperci też mówią, że jest coś takiego, że przecież te rozmowy o integracji przyspieszonej Białorusi i Rosji zaczęły się mniej więcej pół roku temu, kiedy to premier Miedwiediew nagle powiedział, że trzeba szybciej się integrować. No, ale być może, no tak nieoficjalnie się mówi, że Łukaszenka dogadał się z Putinem w taki sposób, że on jeszcze chce przeprowadzić wybory u siebie za rok prezydenckie, czyli to miałoby być gdzieś na wiosnę przyszłego roku, a dopiero wtedy będziemy rozmawiać o integracji.
Kiedyś w średniowieczu były modne między monarchami kontrakty na przeżycie. Kto przeżyje dłużej, ten obejmie władztwo w obydwu państwach, albo jego syn będzie królował w jednym z państw, w tym, którym monarcha inny będzie żył krócej. Tu mamy coś podobnego. Panowie się biją, kto przeżyje politycznie dłużej, kogo?
Nie sądzę. Jednak mimo wszystko jak gdyby z żalem to przyznaję, ale dla Putina Łukaszenka to tylko żuczek. On nie będzie z nim rozmawiał jako równy z równym, tak mi się wydaje. I Putin dobrze wie, że wszystkie atuty ma w swoich rękach. Więc być może mogą w taki sposób się umówić, że poczekajmy, aż u ciebie będą wybory, znowu będziesz na nowo wybrany, zjednoczysz kraj, urzędników i wtedy będziemy rozmawiać o dalszej integracji. Ale jeżeli trzeba będzie, jestem tego w 100%, no może w 99% pewien, że jeżeli trzeba będzie, to Putin po prostu Łukaszenkę zje na śniadanie.
A to jeszcze na koniec ostatni temat relacji polsko-białoruskich, to choćby weźmy tylko ostatnie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to możemy kilka okresów tych relacji nakreślić, od ożywienia po pewne ochłodzenie, a teraz znowu zdaje się mamy ożywienie, bo dość intensywnie liderzy białoruscy do Warszawy przyjeżdżają.
No,
mieliśmy wizytę szefa przewodniczącego Senatu, czyli...
Tak, no niestety to są... No dobrze, że chociaż tacy przyjeżdżają, natomiast, że są jakieś kontakty dyplomatyczne. Natomiast to oczywiście są drugorzędni urzędnicy, bo trzeba pamiętać, że tak zwany Senat na Białorusi w ogóle nie ma żadnego wpływu na nic. Natomiast wiem nieoficjalnie, że wśród części urzędników białoruskich, szczególnie tego nowego pokolenia, nie tego jeszcze radzieckiego bytonu, bo teraz tacy ludzie dochodzą do władzy, dajmy na to, na średnim szczeblu. Wiem, że oni są zainteresowani w intensyfikacji stosunków z Polską. I na przykład wiem, że część urzędników bardzo ubolewało nad tym, że Łukaszenka nie przyjedzie na Westerplatte na rocznicę rozpoczęcia wojny, prawda? Bo oni mówią, my byśmy bardzo chcieli, natomiast na Kremlu to będzie odebrane bardzo źle, bo Putina, jak wiadomo, nie zaproszono. I to był afront.
I nie będzie, chociaż jest taka teza, przynajmniej w Polsce się pojawia, że jeżeli, że kiedy nacisk, zwiększa się presja z Rosji, no to wtedy Białoruś instynktownie powinna zwracać oczy na Zachód, ale tak się chyba nie dzieje.
Powinna zwracać oczy na Zachód, natomiast to zrośnięcie się z Rosją w ogóle na wszelkich szczeblach jest tak silne, że co by to oznaczało? Z punktu widzenia Łukaszenki, jeżeli na Białorusi jest źle, na przykład teraz jest stagnacja w gospodarce, źle się dzieje w gospodarce, no to on jedzie do Putina i mówi, słuchaj, Володя, це 2 мільярди доларів кредиту, ну бо вієш, ну і так далі. Ну і дуже часто те кредити узискує. Остатньо ні, акурат, але дуже часто узискував. Натомість, з пункту відзення, ну, gdzie by on pojechał do Brukseli, z kim by rozmawiał, żeby Zachód mu pomógł? Nie. To by mu powiedzieli, napiszcie 200 wniosków, być może się zintegrujemy, za 10 lat dostaniecie zgodnie z programem takim, ochrony lasów i tak dalej.
I przeprowadźcie wybory.
Na przykład, chociażby, najważniejsze. Więc z jego punktu widzenia...
Uczciwe wybory.
To jest jak gdyby partner taki sobie, powiedzmy, na lata, a jemu trzeba dzisiaj przeżyć.
To jeszcze na koniec ta kwestia samych Białorusinów, bo być może to nie jest kwestia prezydenta Łukaszenki, tylko Białorusini masowo chcą połączenia z Rosją, czy nie chcą?
Ja bym nie powiedział, nie powiem.
A mamy jakąś wiedzę?
Mamy badania i dość, powiedziałbym, wiarygodne. Jest tak, że zresztą Łukaszenka sam o tym powiedział publicznie, że wchłonięcia Białorusi przez Rosję chce około 3% Białorusinów tylko. Sojuszu owszem, no ale to było takie...
Że państwo białoruskie jest wartością dla Białorusi.
Oczywiście, tak. Ponad 70% uważa, że w sojuszu tak, ale nie tylko jako państwo niepodległe. Bo to jest pytanie, jak zadać pytanie. Na przykład przez jedno z... w państwowych mediach przeczytałem coś takiego, że ponad 80% Białorusinów jest za tym, żeby granica z Rosją była otwarta. No jakby zapytać, czy Białorusinów, czy chcecie, żeby z Polską granica była otwarta, też by ty co, nie odpowiedzieliby inaczej. Przecież to jest pytanie bardzo podchwytliwe, bo można tak samo zadać pytanie o Polskę czy o Litwę.
A jakbyśmy zadali pytanie Białorusinów, czy chcą być obywatelami Unii Europejskiej? Czy chcą, żeby Białoruś stała się członkiem Unii Europejskiej?
Myślę, że teraz, bo mieliśmy lata, kiedy większość Białorusinów chciała być w Unii Europejskiej. Teraz to jest tak odległe i tak, bo wtedy było nadzieja na to. Teraz myślę, że zdecydowanie tak na pytanie, czy Białoruś powinna wejść do Unii Europejskiej, odpowiedziałoby około 30-40%.
Powiedział Aleksiej Dzikawicki, zastępca redaktora naczelnego Biełsat TV. Dziękuję bardzo za rozmowę, a pożegnamy się piosenką Mili Kirijewskiej o tytule Rzeczpospolita.
Popołudnie wnet.
Wracamy do studia. Jakub Wiech. Dzisiaj mamy drugą godzinę popołudnia z wicenaczelnymi. Najpierw wicenaczelny Biełsat TV, a teraz wicenaczelny portalu Energetyka 24. Jakub Wiech, dzień dobry.
Dzień dobry.
To zanim zajmiemy się Niemcami, to jeszcze trochę opowiedz. Aleksiej Dzikawicki wrócił z Białorusi, ty wróciłeś ze Stanów.
Tak, zgadza się. Miałem przyjemność przebywać w Stanach Zjednoczonych przez 3 tygodnie. Między innymi uczestniczyłem w wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Miałem zaszczyt relacjonować spotkanie dwóch prezydentów, także takie ciekawe doświadczenie.
To na pewno już wiemy, co się stało z tym słynnym memorandum, które dotyczyło importu gazu. On jakoś się rozwija, czy...
Zostało podpisane. Oczywiście te umowy, które zostały tam podpisane, to będą dopiero realizowane w przyszłości, bo to jest od roku 2023, więc cały czas mówimy o długim terminie, bo 20-letnim realizacji tej umowy. Natomiast dopiero za parę lat, kiedy tak naprawdę będziemy mieć moce, jeżeli chodzi o terminale, które będą w stanie podołać natłokowi, można powiedzieć, LNG, który napłynie do Polski, bo wtedy będzie go całkiem sporo.
Trzeba będzie budować kolejny gazoport.
Kolejny gazoport, tym razem pływający, jednostkę FSR-u w Zatoce Gdańskiej.
Pytanie, czy taki pływający pewnie ma mniejszą przepustowość niż ten nasz całkiem stojący w Świnoujściu?
Zazwyczaj tak, natomiast do tego planu budowy jednostki FSR-u będzie dołączony plan rozbudowy obecnych mocy w Świnoujściu o 2,5 miliarda metrów
sześciennych. 5 do 7,5.
Tak jest,
zgadza się. A nasza konsumpcja za lat 20 będzie wynosić może i 40, a może i więcej metrów.
40 miliardów na pewno raczej nie. W tym momencie jest to około 17, więc spodziewam się, że ten wzrost utrzyma się w tempie odpowiadającym dotychczasowemu tempu, czyli mniej więcej miliard na 2-3 lata. Także tak sądzę, że pod 20 miliardów.
Jak nas jeszcze trochę Komisja Europejska przyciśnie i trzeba będzie wszystko na gwałt, na gaz przestawiać, to i 40 może zabraknąć.
Wtedy będzie, czy na gwałt, no Komisja Europejska też jest świadoma tego, że nie da się z dnia na dzień wyłączyć tak dużych mocy w węglu i to jest sygnalizowane zarówno przez urzędników Komisji, jak i przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, że jest to zrozumienie dotyczące pewnej specyfiki profilu energetycznego w Polsce, więc z dnia na dzień na pewno nie. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy już teraz wiedzieli, czym będziemy zastępować ten węgiel, bo z węgla będziemy musieli wychodzić tak czy siak, obojętnie od tego, co powie nam Komisja Europejska.
Trzeba będzie się wycofywać z węgla. To do tego węgla jeszcze wrócimy za chwilę. Chciałbym skonsumować tą twoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Czego was tam nauczyli?
Czego myśmy się tam nauczyli z obserwacji? Przede wszystkim tego, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i stronę polityczną, pomimo tej polaryzacji, która jest tam moim zdaniem znacznie głębsza niż to, co mamy w Polsce, są pewne punkty, które są ponadpartyjnymi konsensusami. Jednym z takich punktów jest sprzeciw wobec gazociągu Nord Stream 2, co było bardzo pocieszające dla gości z Polski.
I demokraci, i republikanie.
I demokraci, i republikanie, jak jeden mąż stanęli w zasadzie przeciwko temu połączeniu. Jak jeden mąż, obie frakcje wspierają też Ukrainę w jej dążeniach do odparcia rosyjskiej agresji. No i także...
Bo pewnie i jednych, i drugich sponsoruje przemysł wydobywczy, który w Stanach coraz lepiej zarabia na eksporcie surowców i ropy i gazu.
Tak, natomiast to Ukraina jeszcze w tym momencie jest tutaj postrzegana głównie przez przyznanie bezpieczeństwa i walki z rosyjskimi wpływami, natomiast też chciałbym przy okazji nadmienić, że Niemcy, może tak nie do końca energetycznie, chociaż też między innymi z powodu gazociągu Nord Stream 2, ale Niemcy są traktowani właśnie też jako wyrodne dziecko, zarówno przez demokratów, jak i przez republikanów. Spotkałem się z takim bardzo wymownym określeniem Niemiec, że jest to dorosłe dziecko, które wciąż żyje w domu i na koszt swoich rodziców. Oczywiście tymi rodzicami są Amerykanie, którzy uważają, że stworzyli obecne Niemcy, że dzięki nim, dzięki ingerencji Ameryki w sprawy Europy i dzięki obaleniu muru berlińskiego, które się stało za pomocą presji na Stanów Zjednoczonych, na Związek Radziecki, państwo niemieckie połączyło się i pod tym parasolem bezpieczeństwa USA dojrzewało do obecnego kształtu, a teraz Stany Zjednoczone czują się zdradzone przez Niemców.
Zresztą my często tutaj zapominamy nad Wisłą, że oficjalnie w ramach prawa międzynarodowego Stany Zjednoczone to jest cały czas mocarstwo okupacyjne w Niemczech. W zasadzie ma bazy i pilnuje Niemiec, żeby wszystko było w porządku de facto.
De facto tak. De facto i ta obecność niemiecka, amerykańska w Niemczech jest bardzo istotna i bardzo silna. Te faktycznie bazy są bardzo liczne i są gwarantem stabilności i pokoju.
To jeszcze jedna sprawa związana ze Stanami, bo wiecie państwo, jak wraca osoba ze stypendium ze Stanów, trzeba gruntownie przepytać, czy przypadkiem tam nie została przewerbowana na stronę jedną albo drugą Atom w Polsce, bo zdaje się, że polski rząd uzyskał jakieś koncesje nie tylko technologiczne, ale także kapitałowe ze Stanów.
W tym momencie mówimy o również Memorandum of Understanding, które zostało podpisane przez ministra Piotra Naimskiego i sekretarza energii Stanów Zjednoczonych Ricka Perry'ego. Natomiast to memorandum jest owszem kolejnym krokiem w realizacji polskiego projektu jądrowego, no ale nie ma konkretów niestety. Nadal nie wiemy ani tak naprawdę, kto dostarczy technologię do naszych jednostek jądrowych. Oczywiście Amerykanie wysunęli się tutaj na czoło tego wyścigu po polski atom, ale nie ma tej decyzji, nie ma oficjalnej decyzji, nie ma modelu finansowania.
Ale bez tych rzeczy. Gdyby Amerykanie chcieli wejść kapitałowo, no to wyprzedziliby swoją ofertą wszystkie inne oferty.
To znaczy... tym momencie tak naprawdę te oferty obracają się głównie w kręgu medialnych spekulacji. Tam między innymi oferta chińska się przebiła jako w mediach jako bardzo duża i interesująca, ale też wiążąca offsetem bardzo potężnym, 250 miliardów złotych.
Ale to jest ważne, nie tylko redaktor Jakub Wiechi przy moim skromnym udziale sobie spekuluje medialnie, ale dzisiaj rano pan minister Naimski mówił, że potrzebujemy 6 reaktorów jądrowych do chyba roku 2040.
Minister Naimski powiedział to na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach w miniony weekend. On faktycznie podkreślił, że do 2044 roku, jeżeli dobrze pamiętam, powstanie w Polsce 6 reaktorów. No jest to bardzo, można powiedzieć, ambitna zapowiedź. Ambitna tym bardziej, że tego czasu wbrew pozorom nie zostało już tak wiele, a my nadal rozbijamy się o podstawowe kwestie, czyli przede wszystkim ostateczną decyzję i model finansowania.
No właśnie, bo chyba cały czas nie ma takiego pełnego konsensusu w rządzie, mimo że wicepremier Jarosław Gowin także w Katowicach ze sceny mówił, że budujemy elektrownię jądrową w Polsce, ale chyba premier Mateusz Morawiecki nie jest do końca przekonany do tego pomysłu.
Tak, premier i ministrowie skupieni wokół premiera są tym skrzydłem, które widzi polską energetykę bez atomu. Oczywiście skrzydło proatomowe to jest minister Krzysztof Tchórzewski i atom w tym momencie tak naprawdę opiera się na jego barkach.
Miesiące mijają, a decyzji nie ma, mimo że miała zniknąć silosowość i że rząd miał być sprawny.
Sprawny w moim zdaniem gdzieś tam zabuksował ten atom. W pewnym momencie rozbił się po prostu o nie dotyczące moim zdaniem kwestii właśnie modelu finansowania, no bo nie ukrywajmy, to jest ogromna inwestycja. Ogromna inwestycja nie tylko właśnie przez pryzmat kosztów, ale też finansowych, ale też takich kosztów powiedzmy społeczno-technologicznych, bo to jest związanie Polski z technologią na całe dekady, można powiedzieć, że nawet na cały wiek. Więc pod tym względem jest to ogromna odpowiedzialność polityczna. No i tutaj myślę, że te czynniki cały czas ważą na pewnym braku ostatecznej decyzji. Chociaż uważam, że ze względu na istotne poparcie społeczne w Polsce dla budowy tej elektrowni, może to być jedna z lokomotyw wyborczych na jesieni.
Chociaż z drugiej strony taki pan, którego imienia i nazwiska wypowiedzieć nie mogę, a który bezpośrednio negocjuje z Amerykanami budowę tejże elektrowni, mówi, że teraz to lepiej nie przyjdzie do radia, bo jeszcze jest przed wyborami, po wyborach bardzo chętnie opowie o tych rozmowach, ale teraz to ministrowie, także minister Naimski prosi go, żeby się nie wypowiadał, więc ja państwu przekazuję tylko, że się nie wypowie ta osoba, ale po 13 października zapewne zapraszam już państwa teraz na ten wywiad o negocjacjach nad polskim atomem. Dobrze, myśmy się już pomartwili nad Polską, teraz trochę się pocieszmy, bo nic tak nie cieszy jak kłopoty sąsiada. Niemcy mają problemy ze swoją energetyką i zdaje się, że nie będą prymusem zielonym w Europie i że nie wyjdą z węgla ani do roku 2040, ani nawet 2050.
Tak, to jest dekarbonizacja wbrew temu, co zwykło się myśleć o Niemcach, jest takim w tym momencie kamieniem u szyi Berlina, bo z tego, co wynika z ich krajowego planu na rzecz energii i klimatu, złożonego do Komisji Europejskiej pod koniec ubiegłego roku, Niemcy będą używać węgla do produkcji energii elektrycznej jeszcze do 2050 roku co najmniej. Stoi to w sprzeczności z ustaleniami Niemieckiej Komisji Dekarbonizacyjnej, która w styczniu 2019 roku ogłosiła, że Niemcy wyjdą z węgla do 2038 roku. Więc mamy tutaj powiedzmy takie około 12 lat pewnej, no, gdzie się to nie spina, ten harmonogram. No i nie spina się dlatego, moim zdaniem, że faktycznie tak w raporcie przedłożonym Komisji Europejskiej została napisana prawda. I to po prostu nie da się zdekarbonizować kraju, który jest w tym momencie największym konsumentem węgla brunatnego w tak krótkim czasie, jak chce tego Komisja. A jej wysiłki i raport, który został opublikowany właśnie w styczniu przez nią, zakładający to 18 lat na dekarbonizację, jest niejako stworzony na użytek wewnętrzny, czyli na użytek walki chadeków o głosy zielonych.
Bo kwestia energii jest jeszcze bardziej istotna w Niemczech, w niemieckiej polityce wewnętrznej niż w polskiej polityce wewnętrznej. My co mamy swój strajk wakacyjny, klimatyczny, ale to jest pikuś wobec tego, jaka dyskusja się przelewa od lat w niemieckich mediach nad węglem.
W niemieckich mediach i w ogóle w niemieckiej przestrzeni publicznej to klimat i energetyka jest jednym z dominujących, można powiedzieć, kwestii. No to zresztą wystarczy porównać protesty, jakie odbywają się w Niemczech, na przykład w obronie lasu Hambach, gdzie doszło do, można powiedzieć, bitwy między 1500 ekologami, a siłami policji i ochroną koncernu RWE, będącym właścicielem kopalni odkrywkowej, która miała pochłonąć las Hambach.
Miała czy pochłonęła?
Pochłonęła w znacznej części. Ten sąd zdaje się, że zablokował wycinkę ostatniego skrawka, natomiast ten las już jest nie do odtworzenia, bo to jest las nazywany starożytnym, mianowicie rośnie w tym samym miejscu 12 tysięcy lat. W pewnym względzie był porównywany z polską Puszczą Białowieską. Natomiast został wycięty pod budowę kopalni węgla brunatnego. Był on systematycznie wycinany od lat 70. w zasadzie, więc tam nie pomogły właśnie te protesty, te bardzo brutalne sposoby tłumienia niezadowolenia ekologów, a nawet niestety ofiary śmiertelne, bo tam zdaje się jeden człowiek zginął.
Dziennikarz spadł, wdrapując się na szczyt drzewa, gdzie protestowali ekolodzy i to była ofiara śmiertelna obrony lasu Hambach. Natomiast mamy inny las w Hesji. To jest las, który był kanwą dla bajek braci Grimm, ten ciemny, ciemny las braci Grimm, to jest właśnie ten las w Hesji. On też sobie stoi, no ale na niego są inne zakusy, mianowicie tam ma powstać 50 wiatraków wysokich na 250 metrów i pod te wiatraki wycina się ten heski las.
Tak, i to jest też ciekawe, bo w Niemczech, z tego co doniósł w tym tygodniu Frankfurter Allgemeine Zeitung, rośnie sprzeciw wobec elektrowni wiatrowych. W tym momencie w Niemczech działa 1000 organizacji będących stowarzyszeniami osób przeciwnych budowie nowych turbin wiatrowych. I co więcej, te organizacje wchodzą już na drogę prawną. Na drogę prawną, która ma dowieść, że wiatraki szkodzą zdrowiu, między innymi poprzez emisję infradźwięków innego rodzaju rdzeń, która ma powodować wymierne szkody na zdrowiu. Jest z tego, co donosił Frankfurter Allgemeine Zeitung, albo już inny portal, który też czytałem ostatnio, jest sprawa, która zawisła przed sądem Szlezwiku-Holsztynu, dotycząca właśnie takich solidnych spustoszeń zdrowotnych spowodowanych przez wiatraki, która ma być przełomowa dla całych Niemiec.
W studiu Popołudnia Wnet jest Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka 24, który napisał książkę o niemieckiej transformacji energetycznej, o niemieckiej energetyce. Książki, której ja nie dostałem, nie czytałem i jestem z tego powodu bardzo smutny, ale mam nadzieję, że nadrobię kiedyś.
Oczywiście, to z autografem przekażę.
Dziękuję bardzo, już z góry. Ale pytanie jest następujące, bo to nie tylko miała być skarga, ale też pytanie, nie, okej, skoro nie wiatraki, to co? No bo do tej pory ta nowoczesna energetyka niemiecka wiatrakami stała.
Stała generalnie źródłami odnawialnymi, bo to nie tylko wiatraki, to jest też fotowoltaika, także biomasa, która jest zaliczana kątnie słusznie do źródeł odnawialnych. Natomiast w tym momencie my mówimy o niemieckim profilu energetycznym, transformacji energetycznej, który rozlewa się na całą Europę i to jest ten model odnawialne źródła energii posiłkowane gazem. Z tym, że Niemcy popełnili moim zdaniem coś karygodnego, jeżeli chodzi o klimat i coś, co można nazwać wprost zbrodnią klimatyczną. Czyli po pierwsze chcą wyłączyć swoje jednostki jądrowe działające obecnie w Niemczech do 2020 roku, a po drugie sprzeciwiają się też inwestycjom w tego typu moce w całej Europie i finansowaniu ich ze funduszy europejskich. Dla mnie, po lekturze raportu Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, który jednoznacznie wskazał, że atom jest niezbędny, jeżeli chodzi o zahamowanie zmian klimatycznych, no to Niemcy popełnili coś naprawdę karygodnego i fatalnego, ale to było przez pewien czas dla mnie niezrozumiałe, natomiast po tym, jak zobaczyłem, co Niemcy proponują w zastępstwo za atomu, zobaczyłem, że po prostu to jest element szerszej strategii, która ma podbudować Berlin politycznie i gospodarczo w Europie.
A co proponują w zamian?
Właśnie OZE i gaz, tylko jak spojrzy się na mapę Europy, to można bardzo łatwo zauważyć, że Niemcy zbudowały sobie hub gazowy w samym centrum kontynentu, hub zasilany gazociągiem Nord Stream i Nord Stream 2, który wkrótce będzie oddany do użycia. Dzięki temu Niemcy będą mieli do dyspozycji 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. W tym momencie Niemcy obracają już wolumenem 30 miliardów i dodatkowy gaz tak naprawdę uczyni ich kluczowym europejskim handlarzem gazu. No oczywiście ten gaz, który będzie płynął gazociągiem Nord Stream 2, nie będzie spalany w Niemczech. On ma trafić do krajów takich jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które powinny według Berlina pójść niemiecką drogą transformacji energetycznej, wyłączyć moce gazowe, wyłączyć elektrownie jądrowe, postawić za to OZE zasilane gazem i w tym momencie Niemcy bogaciłyby się przede wszystkim gospodarczo, sprzedając ten gaz, a także politycznie, bo przecież razem z surowcami energetycznymi idzie pewnego rodzaju uzależnienie, może nawet niewidoczne gołym okiem, ale jednak bardzo istotne, kiedy przychodzi czas, powiedzmy, przykręcania kurków.
A takie okazje, jak wylicza nasze szefostwo PGNiG, zdarzają się w ostatnich latach, tak raz na trzy lata jakiś problem z dostawami gazu z Rosji się pojawia.
Tak, i to w bardzo specyficznych momentach, bo tutaj
Piotr Woźny wyliczał.
Piotr Woźniak.
Woźniak, tak, tak jest.
Mówimy o sytuacjach takich jak wizyta...
Piotr Woźny to czyste powietrze.
Tak jest. A, to bardzo, bardzo
tak
łatwo
jest. Wszystko
się
energetyka.
Tak. Natomiast wracając do Niemiec, do dostaw gazu, bo oczywiście trzeba podkreślić jeszcze raz, że ten niemiecki, tak w cudzysłowie, gaz sprzedawany w Europie to jest gaz rosyjski, który po prostu będzie transferowany przez Niemcy, a Rosja, jak wiemy, jest krajem, który używa politycznie swoich surowców energetycznych i to jest, można powiedzieć, pośrednio udowodnione, bo mówimy tutaj o bardzo specyficznych momentach zakłóceń dostaw rosyjskiego gazu, między innymi podczas szczytu NATO w Warszawie oraz podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa w 2017 roku nagle przestał działać gazociąg jamalski.
Czyli wizja jest taka, która teraz się wyłania z prac pana redaktora, że Niemcy robią sobie podstawę na rosyjskim gazie, budują elektrownie gazowe, a na dokładkę mają swoją własną technologię wiatrową, bo już z fotowoltaiki zostali przez Chińczyków wyparci.
Niemcy zostali wyparci, jeżeli chodzi o, powiedzmy, z fotowoltaiki, jeżeli chodzi o ten obszar produkcji, natomiast cały czas miał licencje dotyczące technologii fotowoltaicznych i to jest też źródło dochodu. Natomiast to Niemcy będą, jeżeli Europa pójdzie niemieckim śladem, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to Niemcy będą po pierwsze mogli handlować gazem, będą mogli handlować swoimi technologiami odnawialnymi, ale też będą mogli handlować energią elektryczną bezpośrednio, bo tak się składa, że sami Niemcy w czerwcu bieżącego roku trzykrotnie otarli się o blackout, spowodowany, jak twierdzą eksperci, między innymi tym, że w systemie niemieckim było zbyt dużo źródeł odnawialnych pracujących stochastycznie, więc trudnych do kontroli i niemożliwych do skalowania.
To już tłumaczę z eksperckiego na nasze. Czyli blackout, czyli groziło im wyłączenie prądu, jak rozumiem, najpierw dla jednostek przemysłowych, a potem dla konsumentów, tak jak u nas się wydarzyło w sierpniu roku 2015, a działać stochastycznie to tyle, co przypadkowo, niepewnie i różnie w różnym czasie.
Zgadza się, dokładnie. Natomiast te niemieckie wypadki z czerwca były tak poważne, że operatorzy niemieckich systemów przesyłowych wydali oświadczenie, gdzie wskazywali, że sytuacja była naprawdę krytyczna. Więc to już jest pewien niepokojący sygnał do wszystkich krajów, które chciałyby powielić niemiecką transformację energetyczną.
I tak będzie, dopóki nie wynajdziemy magazynów energii. Pracujemy nad tym jako ludzkość od 20-30 lat i chyba przełomu nie ma.
Mamy pewne magazyny energii, czyli między innymi elektrownie szczytowo-pompowe, natomiast one nie są w stanie spełnić roli wsparcia OZE w takim stopniu i w takiej rozciągłości, jakiej byśmy chcieli. To są, powiedzmy, instalacje awaryjne używane w chwilach przeciążenia, powiedzmy, kiedy tej energii jest za mało. Natomiast mówimy cały czas o technologii magazynowania, której na razie na horyzoncie nie widać.
To jeżeli ktoś chce zrozumieć, na czym polega blaski i cienie niemieckiej rewolucji czy transformacji energetycznej i o tym, co Niemcy chcą nam zafundować w przyszłości, to sprawa jest prosta. Wychodzimy z domu albo z samochodu, kierujemy się w lewo albo w prawo, idziemy kilometr albo 200 metrów do księgarni i kupujemy książkę.
Tak, w tym momencie książka jest jeszcze w przedsprzedaży w sklepie.
A jeszcze może być w internecie. Ja jestem taki analogowy, wiecie państwo, że pomyślałem tak o chodzeniu do księgarni, a teraz już można...
Do księgarni będzie trafiać po 18 lipca.
No to już niedługo, dzisiaj 10 lipca i ostatnim gościem popołudnia w 10 lipca był Jakub Wiech, dziennikarz zajmujący się energetyką, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za rozmowę.
Ja
również mówię państwu do usłyszenia, do jutra, do godziny 16. To wszystko dzisiaj w popołudniu wnet, a już za chwilę program o przedsiębiorczości, czyli program Zero Plus, na który już teraz państwa w imieniu Sebastiana Stodolaka zapraszam. A ja mówię do usłyszenia, do jutra.